Zajęcia edukacyjne prowadzimy w ośrodku edukacyjnym, ale same kameralne zajęcia, no to mamy, szkoła też ma u siebie lekcje herbiologii, coś w tym rodzaju. Natomiast my się staramy jednak, jeżeli tylko warunki pogodowe sprzyjają temu, to staramy się z młodzieżą podczas zajęć wychodzić w teren. W tej chwili mamy taki dość duży projekt, który już czwarty rok trwa, który jest związany z ochroną gatunków i siedlisk Natura 2000 na terenie Roztoczeńskiego Parku Narodowego. I my tu regularnie dla 40 jednostek z okolic bezpłatnie dojeżdżają, przeprowadzamy zajęcia, transport refundujemy i prowadzimy tutaj zajęcia regularnie, właśnie tak od kwietnia przez maj do czerwca i potem wrzesień, październik i bardzo często tym celom edukacyjnym właśnie służą też stawy echo, no bo to jest naprawdę baza taka, że możemy zarówno przeprowadzić jakieś zajęcia o płazach, o gadach, o jakichś innych bezkręgowcach, o roślinności wodnej, terenowe laboratorium, które już są poza kameralnymi zajęciami w ośrodku edukacyjno-muzealnym. W tym roku też była taka dość fajna akcja Kumam Płazy, tak jest takim konkursem. Właśnie rozstrzygnięcie w tej chwili nastąpiło tego konkursu i nagrody zostaną zwycięzcom przekazane. Właśnie była to pomoc już poza zastawami. Te zajęcia były prowadzone również na tych odcinkach, na których mamy tak zwane bariery dla płazów, gdzie te przejścia są chronione, gdzie płazy najczęściej przechodzą w okresie godów do swoich zbiorników. To tam są zbierane i przenoszone i właśnie młodzież uczestniczyła w takich zajęciach, przenosiła, przy okazji poznawała gatunki, oznaczała sobie według kluczy, czyli każdy już mógł poznać i nie mówić ogólnie tak, jak to zazwyczaj się mówi, a to jakaś tam żaba, tylko wiedział, jak rzekotka to rzekotka, jak grzebiuszka to grzebiuszka, jak kumak to kumak, jak ropucha to ropucha, bo to jest co innego, to nie jest żaba, to są płazy, jak traszka to nie jaszczurka, tylko to jest płaz, tak samo traszka grzebieniasta czy zwyczajna, które u nas też często tam są i przenosili, i żeby sobie uzmysławiali te właśnie gatunki, to by najlepiej jednak, jak się widzi, pozna, nawet potrzyma w ręku i zobaczy, jaka to jest struktura, że na przykład ropucha to jest taka szorstka, czy tam kumak, a na przykład rzekotka jest taka strasznie delikatna, to można powiedzieć, tą skórę ma taką delikatną, znowu tam jakaś żaba jest bardziej taka, że wydaje śliska, to od razu to inaczej odczuwamy to wszystko innymi zmysłami, nie tylko wzrokowo, a przez to niejako tak się zaciera ta bariera, mają okres, w określonych okresach swojej życia, czy nawet pół roku, przysłowiowe żaby brunatne wywędrowują ze zbiorników wodnych zazwyczaj w jesieni, już po sezonie rozrodczym i gdzieś się rozpraszają, tak samo ropuchy i funkcjonują nawet w naszym gdzieś ogródku, gdzieś tam w lesie sobie, coś w tym rodzaju. Natomiast przychodzi okres zimowania, przezimowują różnie, bo żaby zielone czy brunatne mogą przezimowywać gdzieś nawet te ci w zbiornikach, na przykład w tym strumieniu Świerszcz, tam gdzieś sobie spowalniają, inne się tam gromadzą w jakichś zakamarkach, już nie w wodzie, czy w jakimś takim głębiej po prostu i tam przezimowują razem wspólnie. Natomiast przychodzi wiosna, przychodzą te roztopy, pierwsze promienie słońca, już się zaczynają pojawiać wędrówki i oczywiście wtedy szukają zbiorników wodnych, bo tak na dobrą sprawę to wszystkie nasze płazy, rozród, no można tam mówić, że salamandra może bezpośrednio rozrodu samego nie ma, ale skrzek już składa w wodzie, więc wszystkie płazy muszą mieć wodę, żeby móc się rozwijać, czyli tam odbywają gody, tam składają skrzek, rozwijają się kijanki i potem one wywędrowują i znowu się rozpraszają. I tak ten cykl się powtarza co roku i muszą wracać. I są dość często między miejscami, gdzie one wywędrowują, a zbiornikami, do których muszą wrócić, są różnego rodzaju ciągi komunikacyjne. Jeżeli to jest jeszcze ścieżka rowerowa czy coś, jakaś dróżka polna, to nie przeszkadza za bardzo, bo tam od czasu do czasu ktoś przejedzie. Ale jeżeli to są normalne drogi komunikacyjne pomiędzy jakimiś miejscowościami, no to wiadomo, że ten ruch samochodowy jest bardzo duży. I wtedy po takich opadach bardzo dużo tych płazów zaczyna podejmować wędrówkę. No i niestety niekiedy widzimy, jeżeli to nie jest zabezpieczone specjalnymi barierami, gdzie one, tak jak przy stawach eko, to mają tak, że dosłownie przechodzą pod drogą, nie trzeba ich zbierać, natomiast tam koło kosobu czy tego, to są barierki inaczej ustawione i musimy je zbierać i przenosić, no to niestety bardzo dużo ich ginie i widzimy rozjechane te ropuchy, żaby, kumaki, grzebiuszki na drodze. To nie jest tak, że to 10, 20, 50, to idzie nawet w tysiące takich egzemplarzy, które zostały rozjechane.
Mam jeszcze jedną żabę. Taką dużą.
Tu jest jeszcze ta. Uciekaj!
Uciekaj! Uciekaj! Już uciekła!
Niestety nie
wyszło. Żaba zielona to była?
Uciekła.
Tak, to była żaba zielona. Taka, która szybko skacze. Co udało wam się zaobserwować tutaj? Przyjrzyjcie się, a ta żaba?
Żaba zielona? Nie. Żaba.
Żaba brunatna, tak? Czyli mamy dwóch przedstawicieli tutaj, udało nam się zaobserwować. Przedstawiciela żaby zielonej i przedstawiciela żaby brunatnej. Zobaczcie, jak zbudowane jest ich ciało.
Ma strasznie ma dużo mięśni w nogach tylnych.
Ich ciało składa się z głowy, z tułowia i dwóch par kończyn.
Paski
z tej strony.
I kropki czarne.
Ma brązowy kolor, który pomaga ukryć się w środowisku, w którym żyje, czyli w środowisku lądowym. Może mieć też funkcję odstraszającą, tak jak u barwinie.
Ma takie nowe
humaka, tak? Na głowie. Co się znajduje na głowie?
Oczy.
Oczy.
Pomarańczowe oczy z czarnymi źrenicami. Duże oczy.
Takie, prawda, one aż wystają ponad powierzchnię ich głowy. W ten sposób, jak już mówiłam, obserwują okolice, gdy są pod wodą. U poszczególnych gatunków kształt źrenicy jest inny. Grzebiuszki mają źrenicę pionową, tak, jako jedyny gatunek płaza. Z kolei żaby czy ropuchy, u nich występuje źrenica bardziej pozioma, a u kumaków źrenica w kształcie serca. Dzięki takim oczom płazy mają szeroki kąt widzenia. Na głowie znajdują się jeszcze nozdrza, mamy otwory słuchowe oraz otwór gębowy. Co się znajduje w otworze gębowym, jak myślicie?
Ząbki i długaśny język.
Jak jest owad, to one wyciągają ten język, łapią, no bo to jest jak lep na muchy. Jak leci mucha, to jak przyleci do niego, to się łapie i nie odkleja. Tak samo jest z tym językiem. Jak się przyklei, to się nie odkleja, żaba wciąga język i ją zjada.
W ten sposób płazy zdobywają pożywienie. One potrafią w ułamku sekundy wystrzelić swój język w kierunku ofiary. Jeżeli będzie cel trafny, to oczywiście ta ofiara przyklei się do ich języka. Oczywiście u większości gatunków te ofiary, czyli pożywienie, połykają w całości. Czyli już wiemy, co się znajduje na głowie, a jak wygląda ich całe ciało. Jest pokryte cienką i taką wilgotną skórą. Skóra jest łatwo przepuszczalna dla wody oraz gazów, ale także przez tą skórę łatwo przenikają różne zanieczyszczenia. Dlatego też giną w środowisku zanieczyszczonym. Na skórze też znajdują się gruczoły śluzowe, które wytwarzają śluz i śluz chroni płazy przed wyschnięciem. Co jeszcze możemy o tych płazach powiedzieć?
Ma długie nogi. I cztery palce.
O właśnie, cztery palce, super.
I na nich ma takie kulki, które się kleją na końcu.
Jak rozkłada się ich łapka z tyłu, no to mają takie bardzo dużą, bo do pływania, żeby mogły pływać.
Dokładnie.
Jak tutaj zauważyliście, u większości płazów przednie kończyny posiadają cztery palce, tylne mają o jeden palec więcej, bo 5 i te palce w tylnych kończynach połączone są błoną pławną, która umożliwia właśnie płazom, to jest to jedno z przystosowań płazów do życia w środowisku wodnym, umożliwia im pływanie, bo płazy bardzo świetnie pływają w środowisku wodnym.
A drugą funkcją tego śluzu jest to, że jak jakiś drapieżca podejdzie do żaby, to ona łatwiej się może mu wyślizgnąć.
Też. Na ciele niektórych płazów znajdują się też gruczoły jadowe, które wytwarzają taką substancję trującą bądź niesmaczną dla napastnika i w ten sposób bronią się, tak? Przed czym się bronią?
Przed drapieżnikami.
Tak, żeby nie zostać
zjedzonym.
Takie gruczoły występują u ropuch czy kumaków. I na początku do zbiornika docierają samce płazów.
I później wydawają odgłos godowy i wawią samice.
Głosy są słyszane z odległości nawet kilometra i w ten sposób samice wiedzą, w którym kierunku mają się udać i z całej okolicy zmierzają do tego zbiornika wodnego.
I składają skrzek.
Dokładnie. Łączą się wówczas w pary, samica składa jaja. I my teraz może wsłuchamy się w dźwięki wydawane przez płazy. I może uda nam się, jak będziemy cicho, usłyszeć głosy godowe tych zwierząt. Mieliśmy okazję usłyszeć właśnie głos godowy ropuchy szarej. Czy potraficie naśladować ten głos godowy? Gdzie są nasze ropuchy? Ropuchy! Rzekotki, mimo że są to płazy niewielkie, mają taki potężny głos, trajkoczący lub grzechoczący, tak jakby ktoś używał głośnej grzechotki. Rzekotki, spróbujecie teraz naśladować? Jak myślicie, co możemy...
To powiedziane mi, że to są trzy zdania. Jak przyszłam na pierwszą próbę, okazało się, że to jest praktycznie główna rola. Nie było łatwo, ale zespół jest zgrany, więc jakoś to wyszło.
Czy to była pierwsza rola, czy już jakieś doświadczenie pani miała? No, szkolny zespół, więc pewnie gracie w ramach tego, kiedy jesteście w szkole, tak?
W szkole gramy na różnych akademiach oraz różne wyjazdy, pozaszkolne konkursy, a ja osobiście wcześniej, jeszcze za czasów gimnazjum szkoły podstawowej, grałam w kole teatralnym.
Tutaj w szkole, jeśli chodzi o te tradycyjne przedstawienia, to jest takie pierwsze?
Moje tak, pierwsze, ponieważ poprzednio pandemia nie pozwalała nam do końca, a też pierwszą klasę ja miałam dość dużo opuszczonych lekcji i nie miałam jak brać udziału w przedstawieniach. Od dziecka chodziłam, lubiłam oglądać, później brać udziału w takich przedstawieniach. Myślałam kiedyś o szkole aktorskiej, ale raczej to są takie wysokobieżne marzenia, daleko mi do nich. Jeśli by się udało, byłabym bardzo szczęśliwa.
Zapytam, jak z tą nauką gwary było? To jest trudne?
Tak, jest to strasznie trudne, dlatego nie wyszło to tak dokładnie, jak chcieliśmy, ale myślę, że jak na takie przedstawienie i ogromny stres wyszło dobrze. Stres szedł w momencie, kiedy zasłonęła się kurtyna, już wszystko uznaliśmy, że no co ma być, to będzie, wszystko w rękach jury. Było fajnie i będziemy to pewnie dobrze wspominać.
Traktujecie to jako taką przygodę szkolną?
Na pewno. I to wielką przygodę. Pani dyrektor w momencie, kiedy dowiedziała się, że dostaliśmy się do kolejnego etapu, była tak szczęśliwa, że dla samego tego szczęścia i widoku było warto.
A proszę powiedzieć, to chyba sporo czasu też wam zajmuje, tak myślę, próby, tego typu spotkania?
Na pewno. Dużo nieobecności jest przez to na lekcjach, ale warto jest się zaangażować w to, skoro przynosi to takie korzyści. I wiadomo, spełniamy się w swoim hobby, a lekcje da się nadrobić.
Nauczyciele nie mają pretensji?
Nie mają. Wiedzą, że jesteśmy zdolnymi uczniami, więc nie ma z tym problemu.
Czy rozmawia pani na przykład z rodzicami, dziadkami na ten temat? Czy oni też jakoś, nie wiem, mówią, że fajnie, że gdzieś tą tradycję przekazujecie?
Tak, i to często mama mi powtarza cały czas, że dziecko, dobrze, że się w to angażujesz, twój brat kiedyś też szedł tymi śladami i mówi, aby tak dalej. Brat też kiedyś brał udział w przedstawieniach, nawet w tym samym zespole.
A czy rodzice, dziadkowie coś podpowiadają z tych czasów dawnych i na przykład może nawet coś konsultują, kiedy pani uczy się roli?
Jak najbardziej. Babcia trochę mniej, ponieważ rzadko się z nią widzę, ale mama często wspiera, mówi, podpowiada, jak to powinno być, co, jak powinno to wyglądać kiedyś, co zrobić, w którym momencie, jak, gdzie.
Wstawajcie, jutro Wigilia i Gody, tyle świąt! Dzieci, wstawajcie! Słonko dawno wstało, aby dalej pod pierzyną. Wstawajcie raz, dwa w kałupie pełno roboty. A weź no sobie chliba z marmolado. A patrzyj ty no. Kisiel gryciany na mnie zastygł. Trzeba drugi raz gotować. Toż on już nie do Wigilii.
I znowu problemy z kisielem.
I pewnie zakwasu nie ma? Jak to tak? Wigilia bez kisielu gryczanego? Ha! Moje córki! Kisiel to tradycja, a tradycja to rzecz najważniejsza. Ja odkąd pamiętam, kisiel zawsze był. Moja matka go gotowała i babka, a i jeszcze dawniej tak było. I kisiel u nas musi być. Trzeba się brać i robić, to się jeszcze uda. W chałupie ciepło, bo fajerki cały czas grzeją, to i kasza szybciej napęcznieje, a i zakwas na chleb jest. A wy co, jedliście, nie jedliście, sprzątajcie ze stołu, iście po gwiazdę. A ty ubieraj się, ile będziesz w tej koszuli siedziała. I uczesz się, bo jak strach na wróble wyglądasz. Gdzie buchy? Brać się do roboty. Mańka, zestaw na zalewajkę z fajerek, bo się przywali. Co to by było, jakby mnie zabrakło? Co to by było, jakby mnie zabrakło?
Córkę Helę.
Jancie.
A ja grałam córkę Ancie.
A jak wam się podobają te tradycyjne tematy, czyli to przekazywanie tej tradycji?
No, jest bardzo fajne. Podoba nam się.
Czasem staramy się na przykład powspominać i spytać się rodziców, jak było wtedy, według nich.
No, mama mi kiedyś opowiadała, że u niej też na przykład kisiel gryczany też był tak jakby no, robiony.
No tak, bo teraz już raczej chyba nie jest, prawda?
U mnie do tej pory jest robiony. Moja babcia robi.
Ale chyba już też w niewielu, prawda, domach jest coś, taka tradycja zachowywana. Na przykład u was
nie,
prawda? Nie. Chyba babcia też się ucieszyła, że to jest też, że jeszcze pamięta się taką tradycję i się ją przedstawia i że ty ją też przedstawiasz, tak? Co wam to daje, powiedzcie?
Radość. Dobre oceny.
No mi na przykład... Dobry, ja nazywam się Paweł Typiak. Dzisiaj zobaczycie aż dwie stacje radiowe. Powiedzcie mi proszę, jakie to są klasy?
Jeden.
I druga. Pierwsza i druga. Fantastycznie. Otwieram drzwi. I zapraszam za mną. Tutaj trwa audycja, więc bardzo was proszę o ciszę. Zapytajmy, jak wygląda praca realizatora.
A co mam powiedzieć?
Wszystkie ciekawostki no, ja o tej pracy. Ile pani już dzisiaj...
Od której jestem tutaj? Od 5 rano.
A ile pani w niej pracuje?
Myślę, że ponad 20 parę lat już.
Uwaga, uwaga.
Jeszcze.
I okazało się, że włączyłaś reklamę teraz dla wszystkich. Moi drodzy, pokażę wam teraz drugie radio, które się tutaj mieści, czyli Radio Free. Jesteśmy!
Siema, cześć! Jak tam w szkole? Jest fajnie?
Tak!
Tak. Grzegorz Chyliński.
Chcecie zrobić wyjście na antenie ze mną?
Tak!
Dobra, to stańcie sobie o tam daleko, przy mikrofonach.
Będziemy sławni!
A macie piosenkę podobno dla nas?
Nie!
Wybieram nutkę numer jeden.
Sprząta się w kuchni od rana, myśli wciąż o niebieskich migdałach. Gdy pytamy, co ugotowała, dla was miecie mąż i popotama.
Dzięki! I byliście na antenie. I teraz wam coś pokażę. Magia radia. Teraz was nagramy.
A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament.
Brawo! I teraz słuchajcie, bo to trzeba to odsłuchać, tu nie ma to tamto, nie? A brzmicie tak.
Mieszkał na obrazku, wzywał się o wrzasku i zwiedzał wielkie morza.
O, i właśnie, tak wygląda dźwięk. To jest zapis dźwiękowy waszego głosu, waszego śpiewu.
Na 3-4 powiedzcie jakiś przedmiot, którego nie lubicie. 3-4...
Polski!
Okej, okay. To właśnie okazuje się, że jak jesteście w radiu, każdy przedmiot jest niezmiernie ważny.
Bonjour.
Widzicie, tu jest studio ociupinkę mniejsze.
Kochani, jesteście w studiu produkcyjnym. Nagrywamy bajki albo adaptacje książek. Przychodzi aktor, lektor, rozmówca, siada sobie w tamtym studiu.
Dzisiaj naszym gościem jest uczeń Mikołaj. Mikołaju, czy wiesz, jaki dzisiaj jest dzień?
Wiem.
A jaki?
Dzień dziecka.
I z tej okazji przybyliście całą klasą do radia.
Owszem.
A teraz opowiedz coś o swoich zainteresowaniach.
Lubię programować, grać w siatkówkę.
Interesujesz się jakim przedmiotem szkolnym?
Informatyką i fizyką.
A historią?
Też.
Cieszę się bardzo.
Jak zostać radiowcem?
Dużo czytać na przykład książek, żeby mieć bogaty zasób słownictwa.
Ja bardzo czytam książki.
No to coś czuję, że będziesz moją następczynią.
Rozdzielnia. To jest takie fantastyczne, czarodziejskie miejsce.
O, proszę pana, bo ten wielki komputer wygląda jak pierwsze komputery, które powstały na świecie, bo jest taki wielki.
Według mnie jak mikrofalówka, tylko przerobiona.
A po co są tutaj te światełka takie?
To przełączniki.
A te światełka się świecą?
Po co te numerki wszystkie?
Bo to jest taki telefon, to jest taka klawiatura.
Chodźmy dalej. Dzień dobry, moi drodzy, jesteśmy w ostatnim studiu, to jest studio imienia Budki Suflerek. Jak widzicie, tutaj mamy wyjątkowo ogromną scenę, zaraz będziecie mogli tu wejść. Tutaj odbywają się różnego rodzaju koncerty, moi drodzy.
A ten świetlik, to on najpierw wszystko tam robi i jak ma ją te światła, czy dopiero później na żywo te
Panie
światła?
Panie świetliku, czysta improwizacja. Tutaj na środek.